my byśmy dopuścili aborcję w każdej sytuacji, w myśl zasady, chcą się skrobać, niech się skrobią. Naprawdę nie widzimy problemu. I tak będą się skrobać, tak czy inaczej. Rozwiązanie tego problemu jest prostsze i łatwiejsze niż wam się wydaje. Ale na to się nie może zgodzić ani PiS, ani PO, bo wtedy ich byt polityczny zostałby zachwiany. Ich byt polityczny zostałby zachwiany. Skończyłoby się paliwo. Skończyłoby się paliwo, na którym jadą już ile lat? 20 kilka. Ja wiem, że koła związane z Kościołem nie mogą się zgodzić na takie rozwiązanie, ale proszę Państwa, nauka Kościoła opiera się na kształtowaniu moralności. Nauka Kościoła opiera się na duchu, na sumieniu. Kobiety zawsze spędzały ciążę, od kiedy ludzkość istnieje. Nie można tego zakazać, nie można tego nakazać. W PRL-u od 1945 roku do roku 1989 dokonywano legalnie 500 000 aborcji rocznie. I mimo to przybyło Polaków 14 milionów na stałe. Rozumiecie tę zależność?
No hejka. Skąd to zwątpienie? Że raz, czy drugi ci nie wyszło? Czy trzeci, czy czwarty? Urodzić się w innym kraju niż kraj depczący prawa człowieka, w którym nie możesz liczyć na podstawową opiekę medyczną? Ale udało nam się. Hej, nie martw się. Udało nam się. Udało nam się przetrwać. Rok 2025. Teraz będzie już tylko lepiej. Tym bardziej, że zebraliśmy się tutaj, żeby celebrować wspólnie polskość, Polskę, Polactwo. I przyznać coroczne nagrody podsumowujące przy okazji rok, jak co roku. W tym roku będzie to przebiegało w wyjątkowy sposób. Redakcja opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym wytypowała 12, parszywą 12 Polaków roku. Znaczy jednego Polaka roku i 11 pod Polaków roku, można powiedzieć. Ale wy też wytypowaliście jednego Polaka. Czyli w sumie będzie 13 Polaków robaków. Parszywa 12 od redakcji opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym Gilotyna i Polak publiczności. To co, chyba jedziemy od razu, no nie? Bez żadnych wstępów, żartów na początku. Po prostu miejmy już za sobą ten 2025 rok tak ostatecznie. Idźmy dalej. Zostawmy za sobą całą naszą pieprzoną przeszłość. Skupmy się na nowych celach, postanowieniach, horyzontach. Jakiś taki, kurde, niedoczesany jestem. Nic z tego lepszego nie wyciągniemy chyba. Miejsce 12. Dominik Tarczyński. Nasz sympatyczny europoseł był w tym roku najbardziej światowym Polakiem. Zwłaszcza wtedy, kiedy brał udział w migranckim wiecu w Londynie. I przysięgam, to jest jeden z moich ulubionych momentów roku 2025. Ja to o tym zapomniałem. Dopiero podsumowanie Polak roku 2025 pozwoliło mi sobie o tym przypomnieć. Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych momentów 2025 roku. Polegający na tym, że Dominik Tarczyński stoi na scenie w Londynie i krzyczy "Send them back". a pod samą sceną na dwa telefony nagrywa to chłop w turbanie. Czujecie to? 12 miejsce i tytuł Mr. Worldwide, europoseł Dominik Tarczyński. W nagrodę, panie Dominiku, dostaje pan od redakcji opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym patriotyczny globus. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, pierwsze Polaki, miejsce 11, Maciej Berek. Maciej Berek został w tym minionym roku najdziwniejszym ministrem być może w historii ministrów. To znaczy, on sam nie jest dziwny, on sam jest całkowicie zwyczajny. Natomiast dziwne jest stanowisko, które objął po zeszłorocznej rekonstrukcji rządu. Został on wówczas i jest do dzisiaj ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Przykładając to do świata korporacyjnego, może jest to taki trochę project manager. Tym bardziej, że on czasem ma takie konferencje prasowe, na których opowiada o tym, co rząd teraz postanowił i grupuje to w jakieś takie 28 celów do zrealizowania. One grupują się w trzy obszary, a te trzy obszary oparte są na czterech filarach i robi jakieś takie slajdy, powerpointy, żeby ludzie się odczepili od premiera i od rządu. I to jest wtedy nowe otwarcie. W roku 2026 chyba już nie będzie nowych otwarć, tylko będą przyspieszenia teraz. Więc być może jeszcze parę takich prezentacji nas czeka. Zanim była rekonstrukcja i Maciej Berek objął to stanowisko, to też był w rządzie, tylko jako przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów i minister, członek Rady Ministrów. Czyli taki minister po prostu. No nie? Bez jakiegoś obszaru, którym się zajmował taki minister. Pewnie może na przykład taki minister zostać ministrem czegokolwiek, jeśli jest akurat zapotrzebowanie. Ale rzecz w tym, że generalnie trafił do rządu zaraz po wyborach 2023 roku prosto z organizacji lobbingowej pracodawcy RP. W organizacji lobbingowej pracodawcy RP pełnił funkcję głównego legislatora. Czyli też czuwał nad wdrażaniem polityki rządu. I dlatego za rok 2025 dostaje on Złotego Mateusza jako symbol tego, że niezależnie od tego, kto jest u władzy i kto jest premierem, Maciej Berek czuwa nad tym, żeby odpowiednia polityka była wdrażana. Gratuluję. 11 miejsce, Złoty Mateusz i tytuł Ministra Roku. Miejsce 10. Michał Bodzioch. Co, nic wam to nie mówi, co? Tak czułem. Muszę wam zdradzić, że Michał Bodzioch znany jest bardziej pod swoim pseudonimem, który brzmi Dziki Trener. Pamiętacie, jak rosyjskie drony wleciały do Polski? Wydaje się, że to było wieki temu, co? Jakieś 15 kadencji, 18 lat, 3 stulecia temu. A to był, moi kochani, wrzesień. Był wrzesień. To było przed chwilą. Rozumiecie to? I kiedy cała Polska była dość mocno przejęta tym tematem tych rosyjskich dronów na polskim niebie i na polskiej ziemi, bo już je zestrzeliwano. W każdym razie w momencie, w którym mówiło się niemal wyłącznie o tym, to właśnie on, Dziki Trener, był najbardziej wpływowym influencerem zajmującym się tym tematem. Przynajmniej według kolektywu analitycznego Res Futura. Gdyby komuś umknęło, albo gdyby część z was nie pamiętała, co mówił Dziki Trener o rosyjskich dronach w Polsce, to już przypominam.
Czy zatem sytuacja z dronami to było celowe działanie Rosji? Być może, a być może wcale nie.
Miejsce 11 oraz tytuł Influencera Roku, otrzymuje Michał Bodzioch, znany jako Dziki Trener. Do tego tytułu dołączamy matrioszkę, która symbolizuje to, że trenerzy są jak ogry albo jak cebula, mają warstwy. I nigdy nie wiesz, czy pod spodem nie kryje się ruska onuca. Miejsce 9. Andrzej Szejna. O, Andrzej Szejna. Rzeczy, które wydarzały się wokół Andrzeja Szejny, też sprawiają wrażenie, jakby miały miejsce bardzo dawno temu. Ale nie, moi drodzy. To był miniony rok. 2025. To właśnie wtedy na łamach Gazety Wyborczej ukazały się doniesienia, według których Andrzej Szejna...
To chlor i nic tego nie zmieni.
Miał on robić wały na kilometrówkach. Nie dość, że brał hajs... Nie dość, że brał z Sejmu hajs na służbowe podróże w ilości maksymalnej, jaką tylko był w stanie według przepisów pobierać. To jeszcze według doniesień z Gazety Wyborczej mieli go wozić działacze z jego okręgu, czyli z okręgu świętokrzyskiego. Wozili go własnymi, prywatnymi samochodami, zatankowanymi własną, prywatną benzyną, kupioną za własne, prywatne pieniądze. Robili to dla idei. Robili to, bo wierzyli w Andrzeja Szejnę. Do tego opowiadali na łamach Gazety Wyborczej, że kiedy wozili go tymi prywatnymi samochodami, zatankowanymi prywatną benzyną kupioną za prywatne pieniądze, za którą nikt im nie zwrócił ani grosza, to Andrzej Szejna był nabzdryngolony jak stodoła zwykle. Opowiadali tam różne przygody, jak musieli Andrzeja Szejnę wyciągać z samochodu, stawiać do pionu, i opowiadali tam, że on ma taką jedną niezwykłą supermoc, mianowicie kiedy nagle trzeba wytrzeźwieć, pojawić się publicznie, jak już wyciągną go z tego samochodu i on wychodzi na jakąś scenę, to potrafi wytrzeźwieć, a przynajmniej sprawiać takie wrażenie, więc no, trening czyni mistrza. Albo, że woził plecaczek ze sobą i zajeżdżał na stację benzynową, żeby się odświeżyć i wracał z tej stacji benzynowej do samochodu i walił od niego wodą. No i zaczęło krążyć wokół Andrzeja Szejny mnóstwo wątpliwości i pytań.
Chleje pan? Nie, ja bym tego nie nazwał chlaniem. Czasami tam wypije się do kolacji.
A ja panie chleję.
Niektórzy zaczęli nawet sądzić, że być może ma on jakieś problemy z alkoholem. Nie wiem, czy Andrzej Szejna ma problemy z alkoholem, czy problemy Andrzeja Szejny zaczynają się dopiero bez alkoholu. Wiem natomiast, że miał dostęp do danych objętych klauzulą tajności, w związku z tym, że pełnił on funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Zaczęły się mnożyć więc kolejne pytania. Czy to bezpieczne? Jak do tego doszło? Czy Andrzej Szejna zataił coś, kiedy zostawał wiceministrem spraw zagranicznych? Czy człowiek, który ma problemy, które zataja, a jednocześnie ma dostęp do danych poufnych, danych, od których zależy bezpieczeństwo Polski, nie jest być może zbyt łatwym celem dla obcych służb? Czy pobił kiedyś działaczkę i zafundował jej mieszkanie w Warszawie, żeby się działa cicho? A, bo nie wspomniałem, że wtedy, kiedy te wszystkie rzeczy wychodziły na jaw, to Beata Maciejewska była polityczka Nowej Lewicy, wcześniej Wiosny, autorka książki Kulisy Lewicy, wyszła właśnie z takim newsem, że Andrzej Szejna miał pobić kiedyś młodą działaczkę partyjną. I mimo, że Maciejewska nie podała personaliów ofiary i takiej personalia były tajemnicą Poliszynela, tym bardziej, że działaczka ta była kiedyś dosyć popularną postacią w mediach i około dekady temu wrzuciła posta ze swoją pobitą twarzą, podając inicjały napastnika, zaznaczając oczywiście, że jest to polityk lewicy i jego inicjały, no, zgadzały się z inicjałami Andrzeja Szejny. A potem działaczka nagle zamilkła i głośniej zrobiło się o niej właśnie dopiero w zeszłym roku, kiedy to stanowczo zaprzeczała, że Andrzej Szejna kiedykolwiek wymierzył jej jakikolwiek cios. A żeby było śmieszniej, też jej dane wyjawiła zupełnie niechcący Anna Maria Żukowska w telewizji, podkreślając, że pani tutaj nazwisko zaprzecza, jakoby została pobita przez Andrzeja Szejnę. Moglibyście myśleć, że takiego Andrzeja musiały spotkać po tym wszystkim jakieś konsekwencje. Teoretycznie spotkały. Został wysłany na przymusowy urlop przez premiera, a potem usunięty z rządu. Znaczy nie podczas tej całej inby, kiedy było o nim głośno w mediach, tylko potem ciszej przy okazji rekonstrukcji, właśnie tej, podczas której Maciej Berek został tym ministrem od spraw ministrowania ministrami. Potem Andrzej Szejna twierdził w mediach społecznościowych, że jakaś sprawa przeciwko niemu została umorzona, ale nie znalazłem ani tej wiadomości, tego wpisu, w którym to oznajmiał. Nie znalazłem też żadnego potwierdzenia w mediach, więc może mi się to przyśniło. W każdym razie nie wytoczył żadnej sprawy ani Beacie Maciejewskiej, ani Gazecie Wyborczej o zniesławienie. Po prostu sprawa rozeszła się po kościach. Andrzej Szejna dalej pojawia się w mediach. Generalnie nic się nie stało. Wszyscy zapomnieli. Tak się teraz robi w dzisiejszych czasach. Przeczekuje się. Dziewiąte miejsce i tytuł starego SL Ducha roku otrzymuje mecenas Andrzej Szejna. W nagrodę otrzymuje od redakcji kolekcję nagrań Jacka Kaczmarskiego. Gratuluję mecenasie. Miejsce ósme zajął Rafał Brzostka. Człowiek, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił zderegulowaną. W tym roku premier powierzył mu tę wyjątkową misję po to, żeby kojarzyć się ludziom z Donaldem Trumpem, który miał swojego Elona Muska i jego Dodge. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, więc bardzo szybko Rafał Brzoska przedstawił nam swój Dream Team. Do tego Dream Teamu należały tak znakomite osobistości, jak na przykład Robert Gwiazdowski, czyli prawnik i ekonomista, który 20 lat temu przepowiedział, że ZUS zbankrutuje w ciągu 9 lat. Jak Maciej Kawecki, popularyzator polskich osiągnięć naukowych, wielokrotnie przyłapywany na rozsiewaniu fejków. Wojciech Kostrzewa, człowiek, który nie przepracował w życiu dnia w uczciwej pracy, ale trzeba go zrozumieć, bo był zajęty zasiadaniem, a to w radach nadzorczych banków i mediów, a to w organizacjach lobbyingowych, takich jak Polska Rada Biznesu czy Konfederacja Lewiatan. Kiedyś nawet Wojciech Kostrzewa zasiadał w rządzie jako doradca ministra finansów i ten minister nazywał się Leszek Balcerowicz. W ekipie Rafała Brzoski znalazł się również Maciej Witucki, były prezes Telekomunikacji Polskiej, którą ponad dekadę temu sprzedał Francuzom. W 2022 roku zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze pod zarzutem milionowych defraudacji z PFRON-u. Znalazł się w tej ekipie też Rafał Dudkiewicz, prezes organizacji lobbyingowej Pracodawcy RP. Całe to ogłaszanie projektu deregulacyjnego miało miejsce w lutym, a już wiosną Brzoska ogłosił koniec swojej misji, mimo to później wrzucał jakieś filmiki, zupełnie jakby ta jego misja nadal trwała i wcale jej nie zakończył. Nie wiem, nieważne, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo Rafał Brzoska i tak prawdopodobnie będzie znajdował się na tej liście co roku, tylko i wyłącznie ze względu na świąteczne filmiki, które nagrywa tuż przed Bożym Narodzeniem w magazynie InPostu, przebrany za pracownika InPostu, udający, że sam pracuje w magazynie InPostu przy sortowaniu waszych paczek.
Moi drodzy, jak co roku pokazujemy wam pełen, absolutnie pełen fokus na to, aby wasze paczki dotarły na czas. By każde marzenie, każde życzenie świąteczne pod choinkę mogło być dostarczone przed świętami, a nie po świętach. Dlatego gwarancja dostawy. Dlatego nasza nieustająca pasja w dostarczaniu wam przesyłek na czas. Przez cały rok, non-stop, ale w tym świątecznym czasie jeszcze bardziej. Pozdrawiam was serdecznie z całym moim managementem właśnie tutaj, w sortowni centralnej, gdzie pilnujemy, by naprawdę przed świętami każda przesyłka dotarła do was. Dziękuję wam za ten rok, dziękuję za zlecenia, które nam składacie, dziękuję, że wybieracie InPost, że pamiętacie o tym, że płacimy rekordowe podatki w Polsce, że tworzymy usługi dla was, że jesteśmy dla was i wszystko, co robimy, robimy z absolutną pasją. Możecie zdecydować o tym, kto ma dostarczać wasze przesyłki. I za to, za tą lojalność wam bardzo, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich w naszej firmie. Moi drodzy, nie stajemy w miejscu, nie będziemy przestawać w zaskakiwaniu was. 2026 rok to będzie rok wyjątkowy. Rok, w którym InPost po raz kolejny pokaże siłę swoimi usługami. Wesołych świąt dla was wszystkich. W gronie najbliższych, w gronie tych, z którymi chcecie ten czas spędzać. Zdrowie jest najważniejsze. Reszta się nie liczy. I tego wam serdecznie życzę w imieniu swoim i całego swojego Team InPost. Jesteśmy z wami, wybądźcie z nami. Wszystkiego dobrego.
Nie, serio, wyobraź sobie, zapieprzasz na magazynie InPostu i jest okres przedświąteczny. Cała Polska zamawia rzeczy. Masz największy zapiernicz w roku. Po prostu nie wiesz, w co ręce włożyć. Nogi ci odpadają i nagle przychodzi do ciebie twój przełożony i mówi do was wszystkich: ej, słuchajcie, prezes będzie tutaj nagrywał film świąteczny o tym, że pracuje razem z nami. Ubierzcie się ładnie jutro. Czujecie to? Panie Rafale, gratuluję. Do pana należy 8 miejsce w tym prestiżowym plebiscycie. Tytuł prezesa roku. I w nagrodę od redakcji, jako drobny upominek, dostaje pan Jana Pawła Adamczewskiego. Miejsce 7. Hubert Kłoda. Nie wiem, wiecie co? Ja się nie będę tutaj produkował, co? Nie będę się tutaj produkował, bo 3 filmy o tym zrobiłem. Latem zeszłego roku. O tym, że Hubert Kłoda, dziennikarz Kanału Zero, przestrzegał nas, Polaków, przed kryzysem migracyjnym. W związku z czym zrobił 3-częściowy reportaż o zalewie migrantów na granicy polsko-niemieckiej, podczas którego to reportażu udało mu się pokazać wszystko. Wszystko poza jakimkolwiek migrantem. Był Robert Bąkiewicz, był komisarz Wrona, byli ludzie chodzący po lesie, byli ludzie stojący pod lasem, byli ludzie częstujący Huberta Kłodę łakociami. Była pani tworząca patriotyczne piosenki przy użyciu zdobyczy nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Było wszystko. I przede wszystkim było też dużo ludzi, którzy mówili nam, co tutaj się dzieje. Podkreślający, że wszyscy widzą, co się tutaj dzieje. Niestety nie udało się tylko tego, co się dzieje, pokazać. Był łoś, pisarna jakaś. Wszystko było. Samochody były, jeździły w tej wewte. Naprawdę dużo rzeczy się działo w tym 3-częściowym reportażu. Ciuchy jakieś też się walały. Tylko kryzysu migracyjnego nie udało się pokazać w tym 3-częściowym reportażu o kryzysie migracyjnym. Było dużo emocji za to. Spowodowanych tym, czego nie udało się pokazać. 7 miejsce i nagroda dziennikarza roku wędrują do Huberta Kłody. Gratulacja. Jako upominek od redakcji, Hubert Kłoda dostaje od nas Michała Rachonia przebranego za penis. Jest i on. Miejsce 6. Grzegorz Braun. Chłop, który jak nie mówi rzeczy obrzydliwych, to mówi rzeczy odklejone. Jak na przykład to, że jest plan zbudowania pod CPK żydowskiego bunkra. Chłop, który łamie prawo, demoluje przestrzeń publiczną, biega, skacze, lata, pływa i wszystko wskazuje na to, że cały czas mu rośnie. Tak bardzo mu rośnie, że prawdopodobnie w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2027 roku będzie miał zaskakująco dobry wynik. I to jest słowo klucz, zaskakująco, bo Jego dobre wyniki zawsze są zaskakujące dla mediów mainstreamowych. Co jest jakiś sondaż i partia Grzegorza Brauna ma około 10%, to oni wszyscy są za każdym razem tak samo w szoku, jak zima zaskakująca drogowców. I oni zawsze się dziwią, jak to jest możliwe, że Polska brunatnieje. Oni zawsze są zdziwieni. Jak miał zaskakująco dobry wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich Grzegorz Braun, to też byli zdziwieni. Byli tak zdziwieni, że redakcje związane z Agorą i z Telewizją Polską zaczęły ocieplać jego wizerunek. Pewnie po to, żeby zachęcić trochę jego wyborców do zagłosowania na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. No ale wyszło jak wyszło. O, też Telemagazyn go ocieplał. Ale Telemagazyn to też takie państwowe media, bo Telemagazyn należy do tej grupy Orlen Press. Ale ocieplające Grzegorza Brauna po pierwszej turze wyborów prezydenckich wysokie obcasy, to jest moim zdaniem... najbardziej smakowity kąsek w tym wszystkim. Grzegorz Braun zdobywa w naszym plebiscycie 6. miejsce, tytuł performera roku i dostaje od nas drewnianą nogę. Znaczy ode mnie. Ta redakcja to ja. To ja jestem jeden. Miejsce 5. Tak się zdarzyło, że obok siebie na naszej finalnej liście są piękni mężczyźni o aksamitnym niskim głosie, bo miejsce 5 zajął Bogdan Rymanowski, który odkrył w zeszłym roku żyłę złota. To polega na tym, że w jego YouTube'owym programie pojawiła się ostatnio pani profesor, ekspertka odżywienia, twierdząca, że soja jest toksyczna, i ta pani bardzo szybko okazała się, co za zaskoczenie, nie przepadać za przymusem szczepień, za to polecać magazyn publikujący Jerzego Ziębę. Ostatnio widziałem, że ta pani profesor przekonywała o spisku dosypywania trucizny do soli, od której głupiejemy i ludzie są gorsi z matematyki przez to. Jest to celowe działanie, tylko nie mówiła pani profesor czyje.
W 2001 roku świetną przeglądową pracę opracowano, wykazując, że jodan potasu działa prozapalnie w przewodzie pokarmowym. Powoduje stany zapalne tarczycy, czyli rujnuje nasze zdrowie na każdym z możliwych poziomów. A mimo to w 2010 roku, w październiku, minister zdrowia dopuściła stosowanie jodanu w soli kuchennej. Podjęłam akcję, walkę z wiatrakami, która się niczym skończyła w 2022 roku. I skutkiem mojej akcji było to, że oprócz jodanu do soli kuchennej dodaje się jeszcze żelazo, cjanek potasu. Możecie państwo znaleźć w internecie informację, że żelazo, cjanek potasu w kontakcie z kwasem solnym, czyli w naszym żołądku, nie powoduje wytwarzania cjanowodoru, a właśnie, że powoduje. I specjaliści od medycyny pracy stwierdzili, że nie ma żadnych argumentów naukowych, żeby jakikolwiek dopuszczalny poziom żelazocjanku określić w materiale biologicznym. To jest świadome i celowe trucie, bo tak jak państwo zauważyliście, zastąpienie 5 kg mięsa kilogramem soi, no to jest mega biznes. No na soli nie ma biznesu. Tej soli jest do 3% w serach długo dojrzewających, generalnie do 2% w żywności, nie więcej niż 2% w żywności. Czy przypadkiem dopuszczenie soli z dodatkiem jodanu żelazocjanku nie nosi znamion świadomego osłabiania odporności populacyjnej? Przypadkiem tak. I nie ma co do tego wątpliwości, są na to dowody. Proszę. Wykazano, że w ciągu 12 lat w Polsce, czyli między 12 a 23 rokiem, potencjał intelektualny ludzi w sile wieku 24-40 lat tąpnął w dół o 30%. W mojej opinii to jest skutek działania tej soli, bo prawdą jest, że stężenie jodanu jest niewielkie, żelazo cjanku jeszcze mniejsze, ale my jesteśmy narażeni na ich toksyczne działanie non-stop. Taka sól stosowana w produkcji żywności powoduje spadek wartości odżywczej, a utlenione glikowane aminokwasy stają się też trucizną. Więc mamy 3 trucizny jednocześnie. Żelazo cjanek, jodan, utlenione aminokwasy i jesteśmy non-stop na to narażeni. Kupujcie państwo sól kłodawską bez jakichkolwiek dodatków. Sól z żelazo cjankiem i z jodanem jest toksyczna, a dowodem na to są właśnie te badania. Więc najbardziej narażony na niedotlenienie jest mózg i mięsień sercowy. Jodan powoduje stany zapalne jelita, stany zapalne tarczycy. Żelazo cjanek blokuje w 50, a nawet 100% aktywność 20 enzymów z grupy oksydoreduktaz i wówczas z utlenowanej krwi organizm nie może pobierać tlenu. A jak nie pobiera tlenu, no to jest niedotleniony, cały jest niedotleniony, ale najbardziej wrażliwy jest mózg. To, że połowa Polaków ma problemy z kojarzeniem, z rozumieniem czytanego tekstu, że się boją matematyki, to nie jest przypadek. To jest świadome i celowe ogłupianie społeczeństwa.
Ale oprócz niej na przykład pojawił się u Bogdana Rymanowskiego ginekolog, który za główną przyczynę depresji uważa złą dietę. Lekarz medycyny nuklearnej, który stracił prawo do wykonywania zawodu, ale jego pacjenci go kochają. Była modelka, która opowiada o tym, jak była opętana przez szatana. I Robert Lewandowski. I ja wiem, że Hubert Kłoda został już dziennikarzem roku, ale Bogdan Rymanowski po prostu nie potrzebuje tytułu dziennikarza roku. Wszyscy, widząc tylko Bogdana Rymanowskiego, wiedzą, że jestem dziennikarzem roku, bo nie przerywa gościom i ma niski, miły dla ucha głos. Więc nie dostaje od nas żadnego tytułu, za to dostaje biorezonator Zapper Nunchako autorstwa Jana Taratajcio. Przełomowy wynalazek medyczny, leczący różne rzeczy. Miejsce czwarte jest wyjątkowe. Na pewno słyszeliście w ostatnich miesiącach, tygodniach, że lewica jest kobietą. Ale nie tylko lewica jest kobietą, rządzona przez samych starych chłopów. Kobietą jest też Polska, dlatego mimo, że nasz plebiscyt na Polaka Roku, nasz coroczny, uroczysty plebiscyt na Polaka Roku jest miejscem, w którym szanuje się tradycje i konserwatywne wartości, tak z całą tutaj kapitułą konkursu doszliśmy do wniosku, że pora otworzyć się na to, że świat idzie do przodu, pora wprowadzić do formuły naszego konkursu wartości, no powiedziałbym takie, za przeproszeniem, progresywne. Oto przed Państwem pierwsza w historii kobieta na liście gilotynowych Polaków Roku. Czwarte miejsce w plebiscycie na gilotynowego Polaka Roku 2025 zajęła Karolina Opolska. Serdeczne gratulacje. W pewien sposób koresponduje to z poprzednią pozycją na liście, ponieważ pani Karolina Opolska wydała w zeszłym roku książkę o teoriach spiskowych pod tytułem Teoria spisku. Bardzo szybko okazało się, że nie pisała tej książki sama, że wspomagał ją w tym ChatGPT. Można to było poznać po tym, że przypisy w książce pani Karoliny odnosiły się do publikacji, które nie istnieją, ale też po tym, że w linkach była informacja o tym, że pochodzą one z ChatGPT. Powagi sytuacji dodaje fakt, że Karolina Opolska, oprócz bycia dziennikarką zajmującą się m.in. teoriami spiskowymi, jest też mówczynią i trenerką uczącą ludzi, jak odpowiedzialnie korzystać ze sztucznej inteligencji. Może ja jestem jakiś nie dzisiejszy. Może ja jestem zwyczajnie głupi. Może ja po prostu nie wiem, co jest 5, ale wydaje mi się, że jak ktoś zajmuje się uczeniem ludzi, jak korzystać odpowiedzialnie ze sztucznej inteligencji, to osoba taka mogłaby wiedzieć, jak działają linki z różnych platform i co te linki zawierają i z czego się składają. Ale może wymagam za dużo. W odpowiedzi na krytykę, która rozeszła się po internecie, pani Karolina obiecała jak najszybciej erratę do swojej książki, ponieważ zarówno ona, jak i wydawnictwo twierdzili, że no, te niefortunne przypisy są efektem błędu technicznego. Ja nie wiem, jakiego rodzaju błąd techniczny wymyśla nieistniejące źródła, ale tak twierdzili. Obiecali erratę i no, skończyło się to trochę tak jak w przypadku Andrzeja Szejny. Chyba czekamy, aż wszyscy zapomną. Albo udajemy, że się to nie stało. Emocje sięgają zenitu. Została przed nami pierwsza trójka, podium plebiscytu gilotynowy Polak Roku 2025. Ale zanim przejdziemy, do tych najważniejszych Polaków, uroczyście wręczymy nagrodę Polak publiczności. W tym roku po raz pierwszy zapytałem was w gilotynowych mediach społecznościowych, kto według was powinien zostać Polakiem roku. To było trudne głosowanie, zdaję sobie z tego sprawę, bo lista była dosyć długa i wyczerpująca, a zagłosować można było tylko na jedną osobę. I teraz werble. Tą wyjątkową nagrodę i tytuł Polaka Roku Publiczności postanowiliście państwo przyznać Polakowi, który nazywa się Wy jesteście niepoważni jacyś. Kto głosował? Przyznać się. Polakiem roku publiczności według Polaków, społeczeństwa, narodu, ludu zostaje Charlie Kirk. Counting or not counting gang violence. To ma sens, okej? Okay? To się broni jakoś, bo po pierwsze, pan Karol Kirk zginął za sprawę, oddał życie w imię prawa do posiadania broni palnej. Zginięcie za sprawę to jest być może jedna z najbardziej polskich rzeczy, jakie można zrobić w życiu. Obok przegrywania w piłkę nożną. I jeszcze jedna rzecz łączy Charlie'ego Kirka z, może nie tyle z Polską, ale z pewnym wybitnym Polakiem z historii. Nie wolno się z niego śmiać i robić memów z jego śmierci. A poza tym, jak się za kogoś modli polski Sejm, to chyba ten ktoś musi być Polakiem, no nie?
It's a tribute for Charlie Kirk.
Chyba nie wolno w polskim Sejmie modlić się za nie Polaka. To byłoby głupie. Polak publiczności. Charlie Kirk. Cezary Kirk. Sprawa robi się poważna, bo zbliżamy się do apogeum dzisiejszego wieczoru. Dnia. Nie wiem, kiedy to oglądasz. Zbliżamy się do apogeum tego filmu, bo przed nami podium. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie w plebiscycie gilotynowy Polak roku 2025. Radosław Sikorski, moi mili państwo. I tutaj pozwolę sobie na cytat. Zacytuję Łukasza Kozaka z Akcji Socjalistycznej, który w momencie, kiedy zachęciłem szanownych państwa w gilotynowych mediach społecznościowych do głosowania na waszego Polaka roku, Łukasz Kozak na jednej z platform zaznaczył, że zagłosował na Radosława Sikorskiego i wybór swój uzasadnił takimi oto słowy. Został ochoczo zderzakiem PR-owym izraelskiego ludobójstwa i nawet nie zaszkodziło to jego wizerunkowi. Tak, tak, Radosław Sikorski wielokrotnie w zeszłym roku zaprzeczał, jakoby zbrodnicze państwo Izrael dopuszczało się ludobójstwa na Palestyńczykach. Szczytową formę w tym procederze Radosław Sikorski osiągnął w momencie, kiedy miała miejsce akcja Global Summit Flotilla, w której uczestniczyło ostatecznie czworo Polaków, w tym poseł na Sejm z tego samego co Radosław Sikorski klubu parlamentarnego, a więc Franek Sterczewski. I Radosław Sikorski poza zaprzeczaniem ludobójstwu zrobił dużo spektakularnych rzeczy, ale takim dla mnie, dla kapituły tego konkursu, takim najbardziej znaczącym wyczynem powtarzającym się, którego dopuszczał się Radosław Sikorski było wspominanie, że sprowadzenie uczestników Global Summit Flotilla kosztuje dużo pieniędzy i naraża państwo na koszty. Między innymi zrobił sondę na przeklętym Twitterze, w której pytał, czy państwo powinno obarczyć takiego posła Sterczewskiego kosztami sprowadzenia go do Polski. Po tym, jak uczestnicy Global Summit Flotilla zostali porwani przez zbrodnicze państwo Izrael i po tym, jak już wrócili na łono ojczyzny po byciu więzionymi na terenie państwa Izrael, do którego sami się nie dostali, zostali porwani przez nie z międzynarodowych wód. Zadałem pytanie Ministerstwu Spraw Zagranicznych w trybie dostępu do informacji publicznej, jaki był koszt sprowadzenia polskich uczestników Global Summit Flotilla do kraju, jaki był to koszt dla państwa, dla publicznych pieniędzy polskich. Kiedy państwo Izrael porwało na wodach międzynarodowych członków załogi rejsu Global Summit Flotilla, misji humanitarnej Global Summit Flotilla, w tym czworo Polaków, czworo obywateli Polski, w tym posła na Sejm Rzeczpospolitej, premier Tusk powiedział między innymi, że no nie powinno się tak robić, bo to są koszty później sprowadzania tych ludzi do kraju.
Jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje, to dużo kosztuje ewakuacja,
W podobnym tonie wypowiadał się tego samego dnia Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, który wręcz postulował, że no należy zastanowić się, czy takich osób ewakuowanych do kraju nie należy później obciążyć kosztami finansowymi. Tego samego dnia odniósł się do tego jeszcze Radosław Sikorski.
Dziękuję za wypowiedź rzecznika pana prezydenta. Rozumiem, że oznacza to życzliwość, gdyby powstał projekt ustawy, który w sytuacjach, gdy nasi obywatele łamią te zakazy, mogliby być obciążani kosztami ewentualnych ewakuacji.
Który przecież parę dni wcześniej na Twitterku robił sobie sondę o tym, czy Sterczewskiego obciążać kosztami, czy nie. Czym wywołał oczywiście tylko gnój w komentarzach. Gnój, który ludzie brali i rzucali nim w Sterczewskiego. No. Postanowiłem sprawdzić, jakie to są koszty dla polskiego państwa. Napisałem maila do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym to mailu w trybie dostępu do informacji publicznej poprosiłem o informację publiczną. Ile to taka operacja kosztowała nasze państwo? Jaki koszt z publicznych pieniędzy poniosła Rzeczpospolita w związku ze ściągnięciem do Polski czworga Polaków uczestniczących w Global Summit Flotilla? No i po kilku dniach dostałem odpowiedź. Nic. Nic. 0 złotych polskich to kosztowało państwo polskie. Jakieś pytania jeszcze? Matematykę zostawiam wam i wnioski. Radosław Sikorski, trzecie miejsce, tytuł Syjonista Roku. I w związku z tym, że Radosław Sikorski lubi czołgi, karabiny, mundury, wybuchy i demokrację, otrzymuje DVD z Gromem w raju. Ale nie z całym serialem, tylko w postaci filmu zostały wydane 2 odcinki połączone ze sobą fabularnie. Te 2 odcinki, w których pojawia się postać pana Santiago. Pozdro dla kumatych. Miejsce 2. Muszę przyznać, że walka o miejsca w czubie tabeli była zacięta do samego końca. Nie będę dłużej trzymał państwa w niepewności. Miejsce 2. Plebiscycie gilotynowy Polak roku 2025. Karol, człowiek, który został prezydentem Nawrocki. Karol Nawrocki Długo byłem przekonany, że zajmie miejsce pierwsze, na które też zasłużył, na które też zasługuje. Wybór był bardzo trudny, tak jak podkreślałem. Zasługuje na bycie Polakiem roku, chociażby dlatego, że jest to prezydent, o którym powiedziałbym, no, jest to taki prezydent, na jakiego Polska zasługuje, moim skromnym zdaniem. I nie świadczy to dobrze o żadnym z nas. Nie będę tutaj wymieniał tych wszystkich rzeczy, których o Karolu Nawrockim dowiedzieliśmy się w kampanii, bo nie mogę wyzbyć się takiego wrażenia, że te rzeczy były w tejże kampanii prezydenckiej tak prostacko i nieudolnie powtarzane, ale też często intensywnie powtarzane przez media, niesprzyjające ewidentnie Karolowi Nawrockiemu, że no po prostu straciły swoje znaczenie. Jeśli ktoś w 2026 roku nazywa Karola Nawrockiego sutenerem albo kibolem albo oszustem, to poza tym, że technicznie ma rację, to mówi słowa, które już dawno nie mają treści. Treść tych słów się zużyła. Nie wiem, może tylko ja mam takie poczucie. Myślę, że wypominanie Nawrockiemu tych wszystkich rzeczy przestało mieć sens najpóźniej z końcem kampanii prezydenckiej. W związku z tym, że Karol Nawrocki, zostając prezydentem, głową państwa, dokonał zespolenia ze swoją ojczyzną i z moją ojczyzną i został pół człowiekiem, pół Polską, otrzymuje od nas reparacje za II wojnę światową, a także drugie miejsce w plebiscycie gilotynowy Polak roku 2025 i tytuł prezydenta roku. Zbliżamy się do końca tej szampańskiej zabawy. Miejsce pierwsze. Dosyć budowania tego dramatyzmu i napięcia. Część z was pewnie się domyśla, że miejsce pierwsze i tytuł Polaka roku 2025 zdobył ktoś, kto, myślę, że można było dosyć łatwo przewidzieć, że kiedyś, prędzej czy później, ten tytuł trafi w jego ręce. Niestety, na pewno on tego nie doceni, bo niezmiennie ma wywalone, co podkreśla tak często, że trudno mu nie wierzyć na słowo. Proszę państwa, przed państwem Polak roku gilotynowy, Polak roku 2025, Krzysztof! Krzysztof Stanowski! Oklaski, fanfary. Krzysztof Stanowski zaczął ten rok z wysokiego C, a później nie schodził poniżej pewnego poziomu. Zaczął ten rok od zrobienia wywiadu z Januszem Walusiem. Na jego sukces pracował przez ten rok cały Kanał Zero. I udało się, Jest to sukces zdecydowanie zasłużony. Kanał Zero, myślę, że możemy z czystym sumieniem uznać, że podpompował trochę popularność Grzegorza Brauna. Podpompował też trochę popularność zdobywcy drugiego miejsca, czyli Karola Nawrockiego, bo Krzysztofowi Stanowskiemu zdarzyło się opowiadać takie no, dosyć hagiograficzne historie o kandydacie obywatelskim. Jedna z nich była długim, bardzo długim postem o tym, jak Karol Nawrocki prosił Krzysztofa Stanowskiego, żeby nigdy w niego nie wątpił.
Na koniec roku Stanowski wyjawił pewną sytuację z debaty prezydenckiej. To pokazuje, jak wielkie serce ma Nawrocki. Dobrze wybraliśmy. Szczęśliwego nowego roku. Zobacz.
No i jest tam do tej debaty chwila, nie wiem, 2 minuty, 3. Ja tak chodzę i Nawrocki tak patrzy, co jest panie redaktorze? Ja mówię, a nie mam żadnej kartki. I tak patrzę, Nawrocki miał jedną kartkę papieru A4 i żadnych notatek. Co mnie bardzo zdziwiło, bo ta różnica między nim a Trzaskowskim była ogromna, a walczyli o to samo. Nie miał żadnych i miał jedną kartkę A4, którą zgiął na pół, przerwał i dał mi połowę tej kartki. I ja zostałem z połową kartki i on został z połową kartki.
Krzysztof Stanowski sam wystartował w wyborach prezydenckich i Kanał Zero też był mocno zaangażowany w kampanię prezydencką, nie tyle Krzysztofa Stanowskiego, co kampanię jako taką, publikując rozmowy z kandydatami, i przyniosło to wymierne skutki w postaci znacznego wzrostu oglądalności tego projektu medialnego, który zatrudnił byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Prawda, chyba mało osób to ogląda ostatecznie, nawet nie wiem, czy się już nie skończyło. No, ale generalnie projekt medialny Krzysztofa Stanowskiego odniósł ogromny sukces. Na koniec jeszcze dowiedzieliśmy się, że uzyskał koncesję telewizyjną i będzie telewizją. I no, generalnie jest to wszystko zebrane do kupy czymś, co pozwala mi patrzeć w przyszłość z ekscytacją, z zaciekawieniem. Nie mogę się już doczekać tego, jak będzie wyglądała kampania wyborcza w 2027 roku, w której tematami będzie szczucie na mniejszość ukraińską i zachęcanie do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Wszystko to przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji, co się już dzieje na naszych oczach. A do tego wszystkiego jeszcze Kanał Zero jako telewizja z prawdziwego zdarzenia. No jest to naprawdę coś, co sprawia, że przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Krzysztof Stanowski, Polakiem Roku 2025 w prestiżowym plebiscycie opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym Gilotyna. Gratulujemy. Ja gratuluję, ja jeden jestem. Gratuluję. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że jeszcze pod sam koniec roku podpompował rodaków kamratów, chociaż wygląda na to, że to akurat zupełnie niechcący. Przy okazji nagrody i tytułu Polaka Roku 2025 Krzysztof Stanowski otrzymuje od nas, ode mnie, Patryka Słowika z Wirtualnej Polski, żeby został dla niego naczelnym portalu Zero. Oj. Fajnie, co? Fajnie, fajnie, no. Pytacie mnie w listach, jaka jest przyszłość kanału i czy podcasty wrócą. Wrócą, tylko jeszcze nie wiem kiedy na razie. Ale wrócą. Ja chcę, żeby wróciły. Być może wrócą w trochę innej, w trochę innym cyklu wydawniczym. Na przykład, no nie wiem, ale wrócą. Wrócą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zostaw mi w komentarzu, po prostu napisz, nigdy nie będziesz Polakiem. Takie zdanie w komentarzu. Zostaw. Pamiętaj, że możesz wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym, żeby powstawało więcej takich, a kto wie, czy nie lepszych, a być może gorszych materiałów jak ten. Możesz to robić na patreon.com/gilotyna, na patronite.pl/gilotyna lub na kanale na YouTubie, klikając guziczek wesprzyj. To jeśli chodzi o wspieranie cykliczne, ale możesz też jednorazowo na gilotyna.tv/tipy. Ciekawe, kto zostanie Polakiem Roku w tym roku. I co? I nic, kochani. I nic.